Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Moim gościem jest Sylwia Kozłowska-Zabiec, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. A kontynuować będziemy temat wykorzystania internetu w poszukiwaniu pracy. Chciałabym się skupić na mailach. Jakie błędy młodzi ludzie popełniają najczęściej, pisząc wiadomości mailowe do potencjalnych przyszłych pracodawców?
Najczęstszym błędem, który popełniają osoby, które wysyłają maile do pracodawców, jest nie wpisywanie tematu i nie wysyłanie treści maila. Bardzo często jest tak, że osoby, które szukają pracy, wysyłają same załączniki, czyli CV, list motywacyjny, natomiast zapominają o tym, że jest to korespondencja formalna, która wymaga tego, żeby wpisać temat, żeby przywitać się, napisać, w jakim celu piszemy. Nawet jeśli wcześniej uzgodniliśmy telefonicznie, że po prostu prześlemy dokumenty, to też wymaga to nawet krótkiej formułki, która wyjaśniałaby, kto pisze, w jakim celu i co przesyła. Jeżeli odpowiadamy na ofertę pracy, to w temacie maila wpisujemy zawsze numer referencyjny oferty, bądź też nazwę stanowiska, tak żeby łatwiej było po prostu do tego maila dotrzeć. Inną kwestią jest to, że powinniśmy zwrócić uwagę, z jakiego adresu mailowego wysyłamy naszą wiadomość do pracodawcy, ponieważ wciąż jeszcze nam się zdarza, jako doradcom zawodowym, widzieć adresy e-mailowe typu buziacze44, więc tak żartobliwe adresy mailowe oczywiście w życiu osobistym, prywatnym, jak najbardziej są sprawą tej osoby, która taki adres sobie założyła, natomiast w momencie, kiedy szukamy pracy i są to kontakty bardziej oficjalne, wymagane jest to, żeby ten adres mailowy był rzeczywiście też bardziej oficjalny. Najlepiej, żeby zawierał nasze imię, nazwisko, coś, co pozwoli nas po prostu jednoznacznie zidentyfikować. Nie polecam też takich adresów mailowych, w których jest po prostu jakiś ciąg znaków i liczb, a to też się zdarza, bo jest to taki adres, który jest ciężko zidentyfikować, przyporządkować do danej osoby i nie kojarzy się bezpośrednio z osobą, która odpowiedziała na ofertę, a pamiętajmy, że czasami bywa tak, że kandydatów na daną ofertę pracy może być po prostu bardzo dużo.
Pozostając w temacie maili, odwieczny problem ze zwrotem witam. Czy to jest zwrot prawidłowy, zwrot, którego możemy użyć w mailu oficjalnym do potencjalnego bądź już naszego pracodawcy, czy raczej powinniśmy posłużyć się jakimiś innymi zwrotami, zamiennikami?
Zwrot witam jest bardzo często stosowany w różnego rodzaju mailach. Niestety nie jest to zwrot, powiedziałabym, najbardziej pożądany. Jest to mniej grzeczna, mniej oficjalna formuła. Dużo lepiej zacząć swoją wypowiedź od dzień dobry, bądź też szanowni państwo, szanowna pani, szanowne panie. Pamiętajmy, że jest to korespondencja oficjalna. Jeśli chodzi o zakończenie naszej korespondencji, to tutaj w zależności od tego też, jak przebiegał nasz kontakt do tej pory, czy w ogóle mieliśmy kontakt z pracodawcą, czy to jest nasz pierwszy kontakt z nim, możemy zakończyć troszeczkę bardziej albo mniej formalnie. Mniej formalnie w sytuacji, kiedy na przykład już rozmawialiśmy kilkakrotnie, kiedy wysyłaliśmy wcześniej jakieś maile, tutaj możemy rzeczywiście pokusić się ewentualnie o zwrot pozdrawiam czy z pozdrowieniami, który jest już takim zwrotem mniej oficjalnym. Natomiast zwroty takie jak w oficjalnych pismach, czyli z poważaniem, z wyrazami szacunku, czy też formułka dziękuję za czas poświęcony za przeczytanie tej wiadomości, liczę na możliwość zaprezentowania mojej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej. To są takie standardowe, oficjalne zakończenia maila w sytuacji, kiedy piszemy do pracodawcy w związku z ofertą pracy. I warto je stosować wtedy, kiedy właśnie ten nasz kontakt był do tej pory z pracodawcą bardzo sporadyczny albo nie było go w ogóle, bądź też jeżeli wiemy, że w danej firmie są takie standardy, że rzeczywiście bardzo przestrzega się tej oficjalnej, troszeczkę sztywnej formuły.
W ostatnim czasie bardzo rośnie popularność portali pracowniczych. LinkedIn, Golden Line to tylko niektóre z nich. Młodzi ludzie bardzo często zakładają tam sobie profile, szczególnie ci, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Proszę powiedzieć, w jaki sposób prawidłowo prowadzić te profile, jak mądrze korzystać z tych internetowych narzędzi.
Chociaż takie portale istnieją już od bardzo wielu lat, to w Polsce tak naprawdę ich popularność w tej chwili dopiero zaczyna być dużo większa. Faktycznie to bardzo dobry pomysł, żeby na przykład na LinkedIn założyć sobie profil i prowadzić go w tak aktywny sposób, żeby być no, po prostu dostrzegalnym. W jaki sposób to zrobić? Ważne jest to, żeby pamiętać, że to jest jednak troszeczkę inne medium społecznościowe niż na przykład Facebook czy Instagram. Ono ma jednak charakter dużo bardziej oficjalny, związany z życiem zawodowym, tak to szeroko nazwijmy. Jest taka, można powiedzieć, przestrzeń biznesowa, w której nie tylko zamieszczamy swój profil, ale przede wszystkim możemy nawiązać różnego rodzaju kontakty. Możemy umieścić również ofertę pracy, możemy poszukać klientów, jeśli mamy własną firmę, możemy też własną firmę rozpropagować, spowodować, że będzie ona bardziej dostrzegalna na rynku. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy specjalistą, który szuka pracy, to mamy też możliwość, żeby, no mówiąc kolokwialnie, pokazać się w branży, tak? Czyli pokazać z jednej strony swoje doświadczenie zawodowe, zamieścić swoje CV, ale z drugiej strony też możemy nawiązać kontakty z wieloma osobami, z którymi byłoby nam trudno to zrobić w realu, czyli osobami na przykład z firm, które są z branży i które są dla nas interesujące potencjalnie jako przyszłe miejsce pracy. Od czego trzeba zacząć? Od dokładnego wypełnienia profilu. Czyli pamiętać, że nawet jeśli nie lubimy zamieszczać zdjęć, to tutaj zdjęcie, oczywiście zdjęcie odpowiednie, czyli można powiedzieć formalne, biznesowe, będzie na pewno dużym plusem. Wypełnienie dokładne profilu, jeśli chodzi o kwestie związane z biografią zawodową. Powinniśmy zatroszczyć się o to, żeby nawiązać kontakty z osobami, które są z branży i które znamy, z naszymi byłymi współpracownikami czy obecnymi współpracownikami, być może przełożonymi, którzy również mają profile w tym samym miejscu. Czym więcej tych kontaktów, tym lepiej. Mówi się o tym, że minimum 50 kontaktów pozwala nam na to, żeby algorytm takiego portalu społecznościowego nas po prostu gdzieś tam częściej pokazywał. Także zamieszczenie zdjęcia, wypełnienie dokładne profilu, nawiązanie kontaktów, a także postaranie się o rekomendacje i taka codzienna aktywność polegająca na tym, że zamieszczamy różnego rodzaju treści w związku ze swoim profilem, pozwala nam na to, żeby być dobrze gdzieś tam pozycjonowanym, postrzeganym właśnie w tym medium społecznościowym. Może jeszcze tylko powiem króciutko, o czym są rekomendacje. Otóż rekomendacje to taka specjalna forma, która pozwala nam na to, żeby powiedzieć coś o współpracy z osobą, która również ma profil na tym portalu. Czyli możemy dać swoje, można powiedzieć, referencje danej osobie. Możemy też takie referencje od kogoś uzyskać. To powoduje, że nasz profil staje się bardziej wiarygodny i my stajemy się bardziej wiarygodni jako specjaliści w danej branży.
Praca na lato. Praca na lato.
Dzisiaj w programie porozmawiamy o motywacji. Co oprócz nagrody, podwyżki, premii może mobilizować pracownika do lepszej pracy? I co takiego cenimy bardziej od pieniędzy w pracy? O tym opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Co takiego może nas motywować w pracy?
W zasadzie to bardzo dużo zależy od tego, jacy jesteśmy. Natomiast tak standardowo i ogólnie rzecz biorąc, to może nas motywować to, że nas docenia przełożony, może nas motywować to, że mamy wyzwania, może nas motywować to, że mamy wpływ na organizację, może nas motywować jakieś wsparcie też ze strony naszego przełożonego i to poczucie, że jest ktoś, kto za każdym razem, kiedy mamy problem, jest gotowy nam pomóc. No i gdzieś na szarym końcu może nas też motywować kwestia finansowa.
Czemu na szarym końcu? Wydaje się, że to jest jeden z głównych czynników, który może nas motywować do pracy.
No właśnie wydaje się w większości. Jest oczywiście taka granica bólu, ja tak ją nazywam, taka granica, od której jeżeli to wynagrodzenie jest niższe, no to na pewno będziemy zdemotywowani. No bo jeżeli człowiek nie jest w stanie opłacić rachunków, nie wiem, żyć na poziomie, który jest dla niego akceptowalny, no to ciężko go zmotywować jakimikolwiek innymi, tak? Jakby ciężko zmotywować kogoś uznaniem, ciężko zmotywować kogoś docenianiem, jeżeli nie ma możliwości przeżycia od pierwszego do pierwszego na poziomie, który jest dla niego akceptowalny. Natomiast jeżeli ten pierwszy wymóg już jesteśmy w stanie spełnić, czyli pracownik ma tyle, ile potrzebuje, żeby żyć komfortowo. Komfortowo oczywiście to dla każdego oznacza co innego, natomiast tyle, żeby się nie martwić o przeżycie, to w tym momencie kwestia finansowa nie motywuje w taki prosty sposób. Czyli nie jest tak, że jak dodasz pracownikowi 200 zł do wynagrodzenia, to on na pewno w następnym miesiącu będzie bardziej zmotywowany, a organizacji zależy na tym, żeby był bardziej zmotywowany, bo to powinno dać efekt. Efekt w postaci lepszej wydajności, lepszej jakości pracy. To przełożenie, motywacja, po otrzymaniu pieniędzy to nie jest matematyka. Nie jesteś w stanie wrzucić do worka i na pewno potem po drugiej stronie wyjmiesz lepsze zaangażowanie pracownika.
No dobrze, to jak wybrać to, co może motywować pracownika, będąc w jakiejś dużej firmie? Od czego to zależy? Od pracowników, od zespołu, od szefa może?
Na pewno to zależy od tego, kto jest po drugiej stronie, czyli jaki jest ten nasz pracownik i czego on potrzebuje. Jeżeli sprawdzamy swoich ludzi, jeżeli pytamy ich o to, jeżeli obserwujemy ich, to bardzo często wiemy, co danego pracownika będzie motywować. Ludzi motywuje często właśnie albo potrzeba takiego wpływu na organizację, tego, że mogą decydować, tego, że mogą zarządzać, czyli taka potrzeba władzy, albo tego, że się ciągle rozwijają i uczą, albo na przykład tego właśnie, że gdzieś organizacja ich wspiera w różnych obszarach. Czyli o, na przykład taka sytuacja, w której masz dziecko, ono zachoruje i nie masz tego stresu, że musisz o tym powiedzieć, bo wiesz, że po drugiej stronie będzie zrozumienie. Więc tutaj trzeba byłoby się nad tym zastanowić. Natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem jest zawsze pytanie pracowników. Czyli pytamy pracowników o to, czego oni potrzebują, co z listy na przykład rzeczy, które my mamy jako organizacja, już nim upraszczając, bo kiedyś był taki trend, że dawano ludziom na przykład owoce danego dnia, tak? To było takie wyśmiewanie w zasadzie sposobu motywowania ludzi, no bo ciężko jest wyobrazić sobie, że zmotywujemy ludzi na przykład owocowymi wtorkami czy czwartkami, tak? Jakby to jest dużo, dużo za mało i często organizacje to wypaczyły, czyli z jednej strony pracownik miał wynagrodzenia niewystarczające, czyli nie był w stanie przeżyć za to, co dostawał, a z drugiej strony miał we wtorek właśnie owocowe wtorki. I teraz to takie, trzeba w organizacji umieć znaleźć rozwiązanie, które będzie optymalne. I właśnie, żeby to nie było też takie prześmiewcze, że ludzie nie mają pieniędzy, a jednocześnie dostają te jabłka, które jakby bardziej ich frustrują niż cieszą. Więc warto się skupić na swoim zespole. Jeżeli mamy zespół na przykład pracowników, którzy są starsi, wiekiem starsi, powyżej 35 lat średnio w zespole, no to warto w tym momencie zastanowić się, czy takim elementem, który będzie ich dodatkowo motywował, który będzie znowu się odnosił do tego poczucia bezpieczeństwa i opieki, nie będą na przykład pakiety medyczne, tak? Czy to nie sprawi, że ten pracownik będzie bardziej oddany firmie, bo będzie wiedział, że ta firma dba o to, żeby on był zdrowy i żeby był w dobrej formie. Jeżeli na przykład mamy zespoły starsze, a nagle ktoś wpada na pomysł, że damy tym zespołom w pakiecie takim motywacyjnym na przykład różne karty sportowe, a to jest zespół, który nie ma czasu, bo pracownicy są przeciążeni pracą, nie mają czasu w ogóle pójść po tej pracy na tą aktywność sportową, no to jest właśnie takie wypaczenie systemu motywacji, jakby nie przemyślenie tego, co faktycznie jest dobre dla mojego zespołu. Bardzo też uznanym takim elementem, który też sprawia, że pracownik jest lojalny wobec organizacji, jest skracanie czasu pracy. Bo jeśli masz pracownika, który się przyzwyczaja do swojej pracy w trybie 7-godzinnym, a dostaje wynagrodzenie za 8 godzin, to jemu bardzo ciężko jest z tej godziny potem zrezygnować, żeby pójść do standardowej pracy, gdzie jest 8 godzin dziennie ten wymiar etatu. I w tym momencie, kiedy mamy pracownika, który może nawet zarabiać trochę mniej w organizacji, w której mamy 7-godzinny czas pracy, to w tym momencie, kiedy chciałby zmienić pracę, a szansa, że zmieni na 7-godzinną znowu jest już niewielka, to może się okazać, że zostanie w twojej organizacji właśnie dla tej godziny, a ludzie nie są efektywni 8 godzin tak naprawdę, więc w zasadzie organizacja na tym nic nie straci. Natomiast wracając jeszcze do tego tematu motywacji finansowej, bo to najczęściej jest taka wątpliwość ze strony pracowników, którzy mówią, nie, mnie motywują pieniądze, ja pracuję dla pieniędzy. Ja mam zawsze taką anegdotkę, jeśli chcesz, to mogę ci ją opowiedzieć.
Bardzo chętnie.
To jest taka anegdotka, którą ja często opowiadam studentom, którzy mają do wyboru dwie oferty pracy. Ponieważ mówi się, tak przynajmniej twierdzi psychologia i to zostało zbadane, że odczuwalna różnica dla pracownika to jest 10% wynagrodzenia, to ja zawsze daję tą różnicę właśnie na poziomie 10%. Czyli mam jedną ofertę, w której pracownik może zarobić 4,5 tysiąca na rękę i ma tam wsparcie, ma tam przełożonego, który mu pomaga, jeżeli potrzebuje, ale go też motywuje, ale też dba o niego, docenia go. Ma zespół, którym jest zżyty, który jest zespołem, który nie rywalizuje ze sobą głupio i ma to możliwość, że właśnie jak to nasze dziecko się rozchoruje, to nie musi się stresować, tylko dzwoni, daje znać i firma mówi, tak, zajmij się dzieckiem, jakby to jest twój priorytet, czyli jest świadoma tego, że rodzina jest priorytetem i to mamy jedną ofertę pracy. Zakładamy, że stanowisko jest i w jednym, i w drugim wypadku takie samo i zadania nasze też będą takie same. I mamy drugą ofertę, 10% więcej, nawet trochę więcej niż 10%, mamy 5 tysięcy, żeby nam się łatwo liczyło, mamy 5 tysięcy I mamy pracodawcę, który sprawdza cały czas, który cały czas ocenia, ale ocenia negatywnie, który nie docenia, nie daje pozytywnego wsparcia, który jeżeli jest jakaś sytuacja, że pracownik ma jakiś problem w życiu prywatnym, właśnie to chore dziecko, to przychodzi i ze stresem mówi o tym, że musiałby pójść na zwolnienie, bo pracodawca podchodzi do tego negatywnie. Jakby na każdym kroku pracownik ma takie poczucie, że jest traktowany nieprzyjaźnie, może to jest dobre określenie. Czyli w pracy jest też taka atmosfera rywalizacji, stresu. I teraz mamy te dwie oferty. Nie zdarzył mi się jeszcze nigdy student, który wybrałby z tych dwóch propozycji tą propozycję za 5000. Bo często mamy taki dylemat, nie, pieniądze są najważniejsze. Tak naprawdę nie są najważniejsze. Pieniądze są najłatwiejsze do wyliczenia, bo łatwo nam jest określić, że jedna propozycja jest za 4500, druga jest za 5 i to jest wymierne, łatwo wybrać, ale jest do tego bardzo, bardzo dużo zmiennych, które sprawiają, że ta propozycja za 4500 dla nas jest bardziej korzystna, bo życie i zdrowie psychiczne jest dużo więcej wycenialna niż te 10% wynagrodzenia. I oczywiście możemy próbować zobaczyć, gdzie jest ta granica bólu, tak? Kiedy wybierzemy ofertę, która jest dla nas psychicznie niekorzystna, ale bardzo rzadko jest tak, żeby ktoś świadomie podejmował taką decyzję, jeśli pieniądze przy pierwszej propozycji, gdzie jest komfort, są wystarczające.
Czyli tak jak powiedziałaś na samym początku, pieniądze są jednak na końcu.
Pieniądze są jednak na końcu. Jedynym minusem jest to, że zmieniając pracę, tak naprawdę jedynie pieniądze są dla nas sprawdzalne.
Praca na lato.